Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany z cyklu tych naszych tematów co miesiąc. Chcemy przypatrywać się niepodległości naszej ojczyzny. Polska niepodległa. Dzisiaj temat sąsiedzi niepodległej Polski. Bardzo gorąco witam w naszym studiu pana profesora Grzegorza Kucharczyka, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Znamy pana profesora, ostatnio spotkali na Jasnej Górze. Więc tym bardziej jest nam miło.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I także znany pan profesor Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pamiętamy te rozmowy w marcu bodajże, tak?
Tak, niedawno. Tak.
Bardzo ciekawe. W tym też cyklu. A dzisiaj chcemy się przypatrzyć niepodległa Polska i jej sąsiedzi. Oczywiście na pierwsze myśl przychodzi nam tutaj Niemcy i Rosja. I możemy powiedzieć, że no, trzeba nam wrócić pewnie do czasów jeszcze zaborów, kiedy potem niepodległa wybuchła, stała się Polska niepodległą. Jak wyglądały te właśnie sprawy i relacje od samego początku? Bardzo prosimy tytułem wstępu pan profesor Janusz Odziemkowski.
No to jeżeli się cofniemy do okresu zaborów, czy właściwie zastanowimy się, jak doszło do tych zaborów, bo to w końcu dzieło sąsiadów naszych znakomitych Austrii, Rosji i Prus, To bym powiedział tak, że to widmo zaboru, widmo rozdarcia Rzeczypospolitej znacznie wcześniej się pojawiło w Europie niż ten rok 1772. O tych zaborach mówiło się w Polsce, że trzeba coś zabrać Polsce, że trzeba Polska nie nadaje się do życia, tak to Fryderyk Wielki mówił. Polacy, tacy Indianie Europy, nie mają kultury, nie wiedzą jak się rządzić. I on był tym motorem, który ciągle drążył ten kamień, żeby wreszcie tą Rzeczpospolitą pozbawić części przynajmniej ziem. No, siłą rzeczy był najbardziej zainteresowany. W końcu Prusy oddzielała Wielkopolska i Pomorze od reszty posiadłości w Niemczech. Drugi sąsiad nasz, Rosja Carska, przez długi czas myślała o tym, aby całą Rzeczpospolitą przyłączyć, schołdować, mieć dla siebie. No i jeszcze gdzieś tam na dole Austria próbowała coś dla siebie ugrać. Także bym powiedział, czasem się mówi, że Konfederacja Barska spowodowała rozbiory. Ja uważam, że gdyby nie było Konfederacji Barskiej, byłby inny, równie dobry powód, te rozbiory by nastąpiły, bo o nich się mówiło w salonach dyplomatycznych, w dobrym towarzystwie. Polska po prostu była słaba. Wśród takich wielkich potęg być słabością to jest po prostu podłożyć głowę pod topór. No i stało się. I jak już poszedł pierwszy rozbiór, można powiedzieć z pewną obawą nawet dokonywany, bo jeszcze do tej pory nigdy nie zdarzyło się w Europie, żeby wielkie państwo zostało przez sąsiadów rozebrane. Myśmy niestety nie zareagowali, bo nie mieliśmy nawet czym. Jak już pierwszy raz zrobiono rozbiór, to w zasadzie los państwa był przesądzony. To znaczy już było tylko kwestią czasu, kiedy następne ziemie od Polski mogą odpaść. No i wiemy, czym to się skończyło. Tak więc wyszliśmy na sąsiadach nie najlepiej, dopóki Polska była silna, potężna, potrafiła i sąsiadowi niemieckiemu, i sąsiadowi moskiewskiemu się przeciwstawić. Przypomnę na koniec, że pierwszy projekt rozbioru Polski to jest schyłek wieku, właściwie przełom wieku XV i XVI, kiedy były próby porozumienia między cesarstwem i Moskwą i krzyżakami, którzy jeszcze tam egzystowali. No ale wtedy Polska była za silna. Pobiła Moskwę pod Orszą, przedtem zakon tam, prawda, został poskromiony. No i nie udało się wtedy. Po 200 latach wrócono do tego. Tak najkrócej można powiedzieć, jak się zachowywali nasi sąsiedzi przed rozbiorami.
A potem idźmy, no mamy powstania, prawda, które nas czegoś nauczyły albo nie.
Ach, to jest inna sprawa.
Nowy temat, prawda?
Nowy temat. I oczywiście zaraz się pojawia pytanie, czy powstania były potrzebne, a może nie. Ja powtórzę to, co mówiłem chyba właśnie wtedy w marcu, jak myśmy się ojcze spotkali.
Tak, bo wtedy było.
Ja bym to powtórzył, bo jestem absolutnie o tym przekonany, że gdyby nie powstania, bylibyśmy dzisiaj innym narodem, albo w ogóle by nas może i nie było.
Czyli tożsamość...
Tożsamość pomogło nam utrzymać to, że stale czuliśmy, że coś nam odebrano, że stale czuliśmy krzywdę, którą nam wyrządzono. I dzięki temu mogliśmy przetrwać, bo gdybyśmy sobie powiedzieli, no właściwie to jest dobrze, no dlaczego ma nam w Niemczech nie być dobrze, czy w Prusach, lepszy może byt nawet.
Ukłon w stronę profesora Kucharczyka teraz. Pytanie, czego nauczyły zabory Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, czy nawet, patrzymy też, no ten trzeci ojciec niepodległości, wielki kompozytor, prawda, Paderewski.
Wydaje mi się, że tych wielkich polskich mężów stanu, zwłaszcza tych dwóch pierwszych wymienionych przez ojca, Dmowskiego i Piłsudskiego, właśnie historia rozbiorowa, czy właśnie geneza rozbiorów, jak to się potoczyło, nauczyło tego, że trzeba być silnym. Trzeba prowadzić silną i mądrą politykę i dążyć do stworzenia silnego państwa. Jest taka znamienna rozmowa, którą Roman Dmowski toczył w gronie swoich najbliższych współpracowników na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Jeden z tych jego bliskich kolegów politycznych spytał się go: panie prezesie, a pan to kim chciałby być, jak już będzie niepodległa Polska, kim chciałby pan być w tym niepodległym państwie? No i każdy domniemywał, że prezes powie, że pewno ministrem spraw zagranicznych, premierem, ministrem spraw wewnętrznych, a on powiedział, że chciałbym być Oberpolizmeistrem w Warszawie. Czyli zwierzchnikiem policji w Warszawie. To oczywiście celowo przerysował, ale ta myśl Dmowskiego szła właśnie w tym kierunku, prawda, że żeby też nauczyć w jakimś sensie jego zwolenników tego myślenia o tym, że właśnie dążenie do niepodległości Polski to jest przede wszystkim dążenie do stworzenia silnego państwa, które no nie tylko, no oczywiście też potrzebuje wielkich mężów stanu, dzisiaj byśmy powiedzieli takich gwiazdorów polityki, ale też potrzebuje tych w cudzysłowie żołnierzy, nie tylko tych dosłownie żołnierzy, którzy tworzą armię niepodległego państwa, ale tych, którzy na co dzień wykonują tą tak zwaną pracę państwową. Tego nauczyła ich historia rozbiorowa, czy historia upadającego państwa w końcu XVIII wieku, że my byliśmy za słabi. Bo rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział przede mną, historia idei rozbiorowej, historia jak gdyby spisków naszych sąsiadów na całość i niepodległość naszego państwa, to rzeczywiście zasługuje na osobne opracowanie, bo od czasów krzyżackich poprzez traktat w Radnot w okresie potopu szwedzkiego, aż po różne próby w XVIII wieku, które też podejmowali, też to, trzeba o tym pamiętać, nasi elekcyjni królowie z dynastii Wettynów, żeby załatwiać swoje dynastyczne interesiki Rzeszy Niemieckiej, zasługuje na osobne opracowanie. Ale właśnie ta nauka o tym, że trzeba być silnym, a żeby do tej siły iść w sposób mądry, w sposób przemyślany. I zarówno Dmowski, który zazwyczaj jest skojarzony z tą tradycją takiego pewnego realizmu politycznego, taki polski odpowiednik realpolitik, ale też i Piłsudski o tym, ubierając to nieco w inne słowa, ale o tym samym myślał, że trzeba być silnym i trzeba mądrze wykorzystać to tak zwane 5 minut, które daje nam historia, która zaczyna się to tak zwane 5 minut w sierpniu 1914 roku, kiedy po raz pierwszy właściwie od XVIII wieku dwóch naszych głównych wrogów, czyli Niemcy, Prusy, no wtedy już Niemcy tak, Zjednoczone i Rosja,
potem Radzie Sowieckie,
stanęły przeciw sobie i
do tego jeszcze dojdziemy, ale proszę mnie poprawić. Józef Piłsudski urodzony w zaborze rosyjskim, Roman Dmowski urodzony
w zaborze rosyjskim.
Ale różne podejście potem do tego sąsiedztwa, prawda, do tych relacji.
Inne były doświadczenia. Piłsudski był wychowany na Kresach. Tam ta ręka rosyjska była o wiele bardziej brutalna od tej w Królestwie, chociaż my w Królestwie uważamy, że straszne rzeczy się działy, to co się działo na wschodzie było jeszcze gorsze. Po drugie był sybiraciem, nie zapominajmy. On zresztą pisze w swoich wspomnieniach coś takiego, że znienawidziłem ten potwór azjatycki właśnie tam, na Syberii i uświadomiłem sobie, no ja mówię swoimi słowami oczywiście w tej chwili, uświadomiłem sobie, że niezależnie od tego, jaki to będzie Rosjanin, czy będzie zwolennikiem cara, czy zwolennikiem rewolucji, zawsze będzie uważał ziemię polskie za rosyjskie i nie zgodzi się na niepodległość Polski. A zatem to jest nasz główny przeciwnik. Nie tylko dlatego, że trzyma Warszawę, ale dlatego, że z nim nie można paktować. On po prostu się na to nie zgodzi. Roman Dmowski wychodził z innego założenia. On był politykiem, bym powiedział, na miarę europejską, w taką zachodnią. To znaczy, jemu się wydawało, że logika, rachunek sił, rachunek ekonomiczny skłoni Rosję w przypadku, jeśli wygra wojnę europejską, a Niemcy zostaną pokonane i spełni się to marzenie carów, aby wszystkie ziemie słowiańskie podlegały władzy cara. Panslawizm zatriumfuje, prawda? Będzie cesarstwo niemieckie, a tu będzie cesarstwo słowiańskie. Więc mówił tak, jak wszyscy będziemy teraz w Rosji, i Galicja, i Królestwo, i Zabór Pruski, i Kresy, będzie nas tak dużo, będziemy taką siłę stanowić, że muszą z nami pójść dojść do porozumienia. Nie brał pod uwagę tego, że w polityce rosyjskiej nie było nigdy przyzwolenia na porozumienie z Polską. Najlapidarniej wyjaśnił to Mikołaj I w czasie powstania listopadowego. Car, tak, Mikołaj I, bodajże w 1831, albo nawet jeszcze w 30 roku, na wieść o wybuchu powstania, panowie, mówił do swojego otoczenia, silna Polska to koniec silnej Rosji. Więc nie ma mowy o porozumieniu. Trzeba to zdusić po prostu. I naprawdę ja nie przypominam sobie w historii stosunków polsko-moskiewskich czy polsko-rosyjskich od wieku, początku wieku XVI, kiedy się zaczynają, takiego okresu, aby Rosja prowadziła w stosunku do Polski jakąś uczciwą i powiedzmy taką dobrosąsiedzką politykę, chyba że była słaba. A tak to zawsze było, coś trzeba było zabrać. Coś trzeba było, był przeciwnik. Ta Polska była przeciwnikiem, a potem trzeba było to utrzymać.
Czyli życie ukierunkowało na przykład Józefa Piłsudskiego, żeby ta twarda pięść, że z Rosją zawsze siłowo, prawda, w sensie...
To znaczy, z Rosją nie da się dyskutować z pozycji słabszego. Rosja pogardza słabszym, szanuje silniejszego. Natomiast to, co łączyło jeszcze Dmowskiego i Piłsudskiego, to żeśmy nie powiedzieli o jednej rzeczy. To jest potrzeba edukacji społeczeństwa, bo siła państwa to jest społeczeństwo.
Czyli ten pozytywizm taki...
W sumie tak, w sumie tak. Znaczy, Bismarck zapytany kiedyś, kto wygrał wojnę, kto był głównym bohaterem wojny francusko-pruskiej, ta, która zjednoczyła Niemcy. Odpowiedział krótko, nauczyciel pruskiej szkoły powszechnej. Bo on stworzył obywatela, który chciał umierać za wolność i zjednoczenie Niemiec. To samo myśmy musieli robić, tylko w wiele trudniejszych warunkach, bo w rozbiorach.
Co na to pan profesor?
Nawiązując do ostatniego zdania pana profesora, też właśnie trzeba przypomnieć, jak i Bismarcka, jak konsekwentnie władze pruskie, no długo przed Bismarckiem i po nim, odmawiały spełnienia petycji polskiego społeczeństwa od początku XIX wieku. One, te petycje do różnych królów pruskich szły regularnie, żeby utworzyć na obszarze zaboru pruskiego, a konkretnie w Wielkim Księstwie Poznańskim, Wielkopolsce, uniwersytet. Polski uniwersytet. No i preteksty wymieniano, że jest za mało młodzieży chętnej do studiowania, no, że to jest zbyt kosztowne, ale wiadomo, o co chodziło. Polacy tamtych czasów nie mieli wątpliwości, że chodzi o to, żeby stworzyć, jak to dzisiaj się ładnie mówi, tak zwany szklany sufit, tak zwaną barierę rozwojową, że Polacy no, mogą chodzić do szkół elementarnych. Ze szkołami średnimi nie przesadzajmy, bo na przykład w Wielkopolsce w XIX wieku, do czasów totalnej germanizacji gimnazjów, Wielkopolska była najmniej nasycona szkołami średnimi we wszystkich prowincjach państwa pruskiego. Dopiero jak wyrugowano język polski, te wskaźniki podskoczyły. Więc chodziło o stworzenie takiej bariery niewidzialnej, ale mocno odczuwalnej, na tworzenie polskiej inteligencji. Kto był największą grupą polskiej inteligencji w zaborze pruskim w XIX wieku? Duchowieństwo katolickie. Więc każdy Kulturkampf, bo to nie tylko Bismarckowski, ten był najbardziej znany, ale ta walka z Kościołem nad Wartą i Wisłą toczyła się właściwie przez cały okres rozbiorowy. Zresztą, jak wiemy, też podobnie było w zaborze rosyjskim z różnymi sytuacjami, ale generalnie o to chodziło, bo zaborcy jeden i drugi wiedział, tak jak napisała pruska policja w 1856 roku w raporcie do Berlina, że dosłownie tak, że losy polskiej narodowości są ściśle związane z losami Kościoła katolickiego. Koniec cytatu. I oni się tego trzymali. Oni, że tak powiem, swoich wrogów dobrze rozpoznali i ustawiali tą całą politykę właśnie w tym kierunku. Tutaj wracając do Dmowskiego, można tylko jeszcze przypomnieć, że Dmowski całą tą swoją kalkulację też opierał na tym, pisał o tym w swojej książce Niemcy, Rosja, kwestia Polska w 1908 roku. On liczył i przewidywał, że Rosję czeka kolejna rewolucja. Przypomnijmy, tam była ta rewolucja 1904-5 po przegranej wojnie z Japonią, ale on przewidywał, że Rosję czeka kolejny kataklizm, o wiele straszliwszy. I to będzie szansa dla Polski, w tym sensie, że to będzie wtedy można wsadzić tą przysłowiową nogę w drzwi i coś dla siebie ugrać. Natomiast on rzeczywiście, podobnie jak Piłsudski, uważał, że trzeba przygotować polskie społeczeństwo do tego przełomu, jakim będzie wojna. Bo jeden i drugi byli świadomi w tych pierwszych latach XX wieku, że czeka stary kontynent wielki przełom takiej natury politycznej i wojskowej.
Ale i teraz może już przejdźmy, powiedzmy rok 1917, przełom 18. Dlaczego legiony, tak może podręcznikowo, dlaczego legiony Piłsudskiego wychodzą z Austro-Węgier? Jak wtedy jest patrzenie marszałka na przyszłego na sytuację Niemcy, Rosja? Co na to, co wtedy myślał Roman Dmowski? No i potem, jak Europa zachowała się ta zwycięska, prawda, że państwo polskie ma powstać. Przypomnijmy te jeszcze fakty.
Tak, no cóż. W 14 roku, kiedy wybucha wojna światowa, nikt o Polsce nie mówi, sprawa polska po prostu nie istnieje. I dla Anglii, i dla Francji to sprawa wewnętrzna Rosji. I tak zostanie praktycznie aż do rewolucji lutowej 1917 roku, dopiero kiedy sama Moskwa uzna, że trzeba tym Polakom coś dać, no to wtedy i Zachód zaczyna inaczej mówić. Wracając jeszcze do kwestii legionów, to oczywiście zawsze będzie spór, co legiony dały, czego nie dały. Oczywiście nie mogły wywalczyć niepodległości jako takie i nie to było ich celem. Ich celem było to, co rzeczywiście się stało. Mianowicie ta szabla polska, jak to mówił ładnie Piłsudski obrazowo, rzucona na szale Europy, w pewnym momencie stała się na tyle istotna, że wymusiła na mocarstwach zajęcie się sprawą Polski. Mam na myśli akt 5 listopada, który wypływał z przekonania wojskowych niemieckich, że można by wykorzystać polskiego rekruta, stworzyć taką milionową armię polską, a że Polacy są genetycznie uformowani antyrosyjsko, prawda? Z mlekiem matki wysysają nienawiść do Rosji. Więc wszystko jedno, co się Polakom da, oni pójdą walczyć przeciwko Rosji, wtedy obejmą front wschodni, przynajmniej w dużej części, a wojska niemieckie będą mogły wrócić na zachód, te, które są zaangażowane na wschodzie, i zadać śmiertelny cios Francji. Tak w najkrótszym słowach można określić tą strategię Ludendorffa. No, powiedzmy generalnie, tych generałów, tej generalicji niemieckiej, którzy uważali, że należy wykorzystać sprawę polską. Oczywiście, nie obyło się bez sporów. Było wiele wątpliwości, czy sprawę polską podnosić. To pewnie pan profesor będzie mógł tu przykładami sypnąć, jakie tam były ostre polemiki. W końcu brak rekruta i zadyszka, jaka tutaj już w armii niemieckiej panowała, zmusił mocarstwa centralne, Austrię i Niemcy, do aktu 5 listopada. To znaczy, to było wyniesienie po raz pierwszy od 1870 roku sprawy polskiej na arenę międzynarodową. Musiał zareagować świat Antanty, bo to było niebezpieczeństwo jakieś. Nowa armia się pojawi po stronie państw centralnych, nie wiadomo jaka. Tu nie wiedziano za bardzo, na co Polska jest zdolna. A Dmowski, który już w tym czasie, zraziwszy się do Rosji, bo widzę, że tutaj nic nie może ugrać, jest już na Zachodzie, razem ze swoimi kolegami, jeszcze podkręca te obawy. Po prostu mówi, jeżeli nie chcecie mieć milionowej armii polskiej przeciwko sobie, to zróbcie coś dla Polski. Tak się zaczyna sprawa polska. W roku 1917 ruszać. To powoduje w końcu dekret prezydenta Ramon Poincaré o formowaniu armii polskiej, przyszłej armii błękitnej we Francji. Sprawa polska znowu staje się sprawą publiczną. Jest, i to jest bardzo ważne, to co zrobiły legiony. Nie wywalczyły Polski, ale wymusiły swoją obecnością i swoją postawą, bardzo dzielną na froncie, bo to był ochotnik, to był żołnierz, który walczył za sprawę i gotowy był za to umierać, więc zawsze żołnierz bardzo dobry, wymusiły ten pierwszy krok. Potem to już były inni politycy się włączali i Polacy na Zachodzie i prawda, to jest już polityków sprawa, ale był ten impuls.
Michał Sokolnicki, jeden z bliskich współpracowników Józefa Piłsudskiego, powiedział kiedyś takie zdanie, napisał takie zdanie bardzo celnie opisujące rzeczywistość, o której tutaj mówimy, że w 1914 roku w Europie nikt Polski nie chciał. To była prawda. Nikt, oczywiście poza Polakami, poza samymi Polakami, ale nikt nie chciał. Bo na przykład Niemcy, którzy wchodzą na ziemię polskie no, w ślad za ustępującą armią rosyjską, prawda, po tych swoich zwycięstwach w Prusach Wschodnich, potem wielka ofensywa wiosenno-letnia w 1915 roku, w sierpniu 15 roku wojska niemieckie zajmują Warszawę, to oni właściwie wchodzą nie mając sprecyzowanego w ogóle planu, co z tą Polską robić. Ciągle w tyle jej głowy była ta słynna maksyma Bismarcka, który mówił, panowie, żadnej wojny z Rosją, bo jakkolwiek ta wojna się dla nas skończy, zawsze wypłynie sprawa polska. Czy pokonamy Rosję, czy Rosja wygra, zawsze będzie to dla nas źle. Podobnie właśnie te mocarstwa zachodnie, które uważały, czy zważały przede wszystkim na interes swojego wielkiego sojusznika na wschodzie. Mówię Francja, Wielka Brytania, które traktowały rzeczywiście aż do 1917 roku sprawę polską jako wewnętrzną sprawę Rosji. Austria, która z biegiem im dłużej ta wielka wojna trwała, tym bardziej ta słabość monarchii Habsburgów się okazywała w sensie politycznym i wojskowym coraz bardziej była zależna od Niemiec. I to także przekładało się na jej, że tak powiem, coraz bardziej ograniczone pole manewru w sprawie konstruowania jakichś swoich własnych planów dotyczących Polski, dotyczących na przykład przebudowy monarchii z tej dualistycznej austro-węgierskiej na taką trialistyczną austro-węgiersko-polską. Natomiast żeby nasi słuchacze mieli pewien taki jasny obraz, pewną taką ideę, o której trzeba pamiętać. Tutaj trzeba przede wszystkim zważać na to, że sprawa polska była, mówiąc tak obrazowo, rozgrywana na wielu fortepianach naraz. I mądrość Polaków tamtych czasów polegała na tym, że z tego wyszedł całkiem dobry utwór. Bo państwo polskie, które powstawało jesienią 1918 roku, ono potrzebowało właśnie tych przysłowiowych Oberpolizmajstrów. Tego można powiedzieć państwa, które na przykład tworzy armię. No, jak stworzyć armię, jeżeli nie ma się ludzi, którzy przeprowadzają pobór? Jeżeli nie ma się urzędników, nie ma się całej sieci, całej struktury administracji. To było tworzone także na przykład w oparciu o Radę Regencyjną powołaną przecież pod auspicjami mocarstw centralnych, która była niesuwerenna, ale jednak z biegiem czasu Niemcy, bo musieli zdawać kolejne pola administracji, aktywności administracyjnej właśnie w ręce Rady Regencyjnej. Swoją rolę też odgrywało na przykład mało znany fakt, ale coś takiego było, że wielu na przykład Polaków z zaboru pruskiego, z Wielkopolski konkretnie, pracowało na przykład w administracji okupacyjnej niemieckiej w kongresówce, ale to byli Polacy, którzy jak gdyby w ten sposób też jak gdyby de facto tworzyli administrację polską. To wszystko w listopadzie 1918 roku było bardzo potrzebne. Józef Piłsudski po powrocie z Magdeburga sam wszystkiego nie stworzył. Oczywiście on wtedy był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu o właściwym czasie, ale też musiał mieć narzędzia.
A jeszcze takie zagadnienie, bo wiemy, że jest rezolucja prezydenta Stanów Zjednoczonych, prawda, że państwo polskie ma zaistnieć. Są te rozmowy, jest przepiękna rola Romana Dmowskiego, który tam sam podobno zaczął tłumaczyć, bo tłumacz był dosyć kiepski.
A to już tak na konferencji.
Simultanicznie tłumaczył sam siebie na angielski i francuski.
Tak. Ale jakie były wtedy naciski? Czy były, czy może nie było na przykład Rosji i Niemiec, żeby no nie udało się tego państwa polskiego odrodzić? Czy mamy takie fakty?
To znaczy mówimy już po zakończeniu wojny?
Tak, przejdźmy już na ten czas.
To znaczy
w listopadem.
Niemcy dosyć długo byli przekonani, że nie stracą na rzecz Polski ani Pomorza, ani Wielkopolski. Chyba i Anglia ich utrzymywała w tym przekonaniu, więc początkowo może troszkę zlekceważyli to. Poza tym uważali, że no, Piłsudski jest tutaj rzeczywiście człowiekiem, który poprzez swój rodowód socjalistyczny i popularność w kraju zahamuje rewolucję. Nie będzie w Polsce rewolucji. I w momencie, kiedy się zorientowali, że grozi utrata Wielkopolski, bo jest powstanie wielkopolskie.
Udane.
No, było udane, ale jeszcze wtedy nie wiedziano, czy ono będzie udane, a potem jeszcze Śląsk przyjdzie, ale to na razie nie ma tego Śląska. No to ogromne było wzburzenie i bohater I wojny światowej, najpopularniejsza chyba postać w Niemczech wówczas, von Hindenburg, zwycięski generał tutaj z Prus, autor wielu pięknych zwycięstw, ofensyw niemieckich, no bohater narodowy, krótko mówiąc, powiedział coś takiego, że on gotów jest z tymi siłami zbrojnymi, które są, uderzyć i zniszczyć to państwo polskie, które jest niebezpieczne dla Niemiec, nawet kosztem interwencji francuskiej. Ważne jest zniszczenie Polski, żeby tu nic nie powstało. Do końca ważyły się losy, czy armia niemiecka pójdzie przeciwko Polsce, czy nie. Tak naprawdę dopiero podpisanie przez Niemcy warunków pokoju uwolniło nas od niebezpieczeństwa agresji niemieckiej. Przecież do czerwca roku 19 na każdych 3 żołnierzy, których Polska mogła wystawić, czy też armia Hallera, jak przybyła do kraju, zaczęła przebywać w maju, w czerwcu przybyła w całości, 2 szło na front wschodni, a 1 na front zachodni. Był utrzymywany front przeciwniemiecki. Była obrona Warszawy od północy i od południa szykowana. Więc robiono wszystko w Niemczech, żeby, no, o mały włos, brakowało, żeby była interwencja niemiecka. Co do Rosji. W zasadzie, co ja tutaj mogę powiedzieć tylko o odezwie Trockiego, który powiedział, przez Psków i Wilno wiedzie droga do połączenia się z rewolucją niemiecką. A Armia Czerwona gdzieś w końcu listopada czy na początku grudnia dostaje rozkaz dotarcia do dawnych zachodnich granic Imperium Rosyjskiego, czyli zachodnich granic Królestwa. Tu nie było przestrzeni dla Polski. Jeżeli bolszewicy widzieli jakąś Polskę, to Polską Republikę Rad. Jest taka scena, takie opisane to zostało, kiedy Lenin w marcu 1919 roku mówi do zgromadzenia swoich towarzyszy partyjnych, jest tutaj wybitny polski komunista, prawda? No. On powiedział mi, że jak zapytałem, czy będzie rewolucja w Polsce, powiedział mi, my to zrobimy lepiej od was. No mówi, towarzysze, no czy ja mogłem tej prośbie odmówić, no chcą polscy towarzysze zrobić to lepiej. Bardzo proszę, niech robią. Nie ma pytania czy, jest tylko pytanie kiedy i jak. Więc dla bolszewików Polska to było taka Sredostienie, oni nazywali, czyli cienka przegroda dzieląca Niemcy, przyszłe Niemcy Republikę Rad od Republiki Moskiewskiej. Polska nie istnieje w tym układzie, więc o ile z Niemcami można jeszcze było układać się, no powiedzmy, gdybyśmy odstąpili po morze, to pewnie by nawet tolerowali to państwo polskie, bo byłoby to połączenie Prus z resztą Niemiec. Być może. Z Rosją nie było układu z bolszewikami. Polska miała być tylko Republiką Rad. I to jest przez cały czas, od 18 roku do roku 20, widoczne w polityce bolszewików. Nie ma innego projektu rozwiązania sprawy polskiej, aczkolwiek w rozmowach oficjalnych bardzo wiele się mówi o pokoju i o tym, że Polacy mają prawo do samostanowienia. Ale jednocześnie Lenin co mówi? Co to jest prawo do samostanowienia narodów? Ono obowiązuje tak długo, dopóki dany naród nie staje na drodze rewolucji. Wtedy ono przestaje obowiązywać. W przypadku Polaków to przestało obowiązywać w roku 1918.
Pan profesor, coś do tego, bo mamy przed sobą zadanie bardzo ważne, bo mamy jeszcze niepodległą całą.
Ja bym tylko wrócił jeszcze na chwilę do Niemiec, bo często umyka naszej uwadze taki fakt, że na przełomie 1918-19 roku jesteśmy w takiej niespotykanej dla nas sytuacji podnego położenia geopolitycznego, że odradzająca się do niepodległości Polska graniczy z Niemcami od zachodu i od wschodu. Bo na wschodzie mamy tak zwaną Komenda Oberos. Tam jest kilkaset tysięcy wojsk niemieckich w głębi Rosji, które, bo trzeba pamiętać, że po tak zwanym traktacie brzeskim z marca 18 roku Niemcy przesunęli swoje wojska daleko na wschód. Oni sięgnęli Kaukazu, sięgnęli po Krym. To jest naprawdę głębokie wejście. I tam jest kilkaset tysięcy wojsk niemieckich, które na wieść o tym, że wybuchła rewolucja w Niemczech, też trzeba o tym pamiętać, czerwone sztandary w listopadzie 18 roku powiewają i w Moskwie, i w Berlinie, w Monachium, w Hamburgu, w innych miastach. Oni chcą jak najszybciej wrócić do swojej ojczyzny. Naturalna dążność. I teraz chodziło, cały dowcip w cudzysłowie polegał na tym, żeby doprowadzić do możliwie bezinwazyjnego powrotu tej wielkiej rzeszy wojsk, częściowo już zdemoralizowanych przez propagandę bolszewicką, żeby nie skończyło się takim przejściem walca po naszych ziemiach. I dlatego były te układy Piłsudskiego i tego rządu, który on powoływał z Harrym Kasslerem, tym pierwszym posłem niemieckim przy rządzie polskim. To nie były jakieś, jak często się przedstawia, że to Piłsudski stał się jakimś niemieckim agentem i teraz głównie z Niemcami rozmawiał. No musiał rozmawiać, bo to była żywotna sprawa Polski. Ostatnie wojska niemieckie z Grodna, Grodzieńszczyzny, opuszczają wiosną 1919 roku. Warto o tym pamiętać. To była naprawdę sprawa życia i śmierci wtedy. Dlatego Piłsudski wtedy rzeczywiście gra na wielu fortepianach. Na zachodzie o sprawę polską walczy na froncie dyplomatycznym Dmowski. On musi tworzyć zręby państwowości, musi uspokajać w sensie politycznym rzeczywiście sytuację w kraju, która była mocno niestabilna. Do tego dochodzą straszliwe braki aprowizacyjne, głód, który zagląda ludziom w oczy. No i właśnie ten problem wojsk niemieckich. Dlatego trzeba mieć tego świadomość, że ten cały wachlarz zagadnień i problemów, które wtedy stanęły przed odradzającą się Polską, został udźwignięty przez te elity. To było rzeczywiście, one zdały egzamin. No i oczywiście zdał przede wszystkim egzamin naród. Naród, który wtedy zasila tworzącą się armię, który nie szedł tak właśnie, jak uważali, że będzie Ludendorff i Hindenburg, że będzie polnische Wehrmacht i będą setki tysięcy Polaków chętnie tam szły za obietnicę jakiegoś Królestwa Polskiego bez granic, nie wiadomo jak, w każdym razie ważne, że w wiecznym sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Wtedy właśnie na przełomie 18-19 roku to wszystko zagrało, jak gdyby to, jak w soczewce zostało skupione i ten ogień, można powiedzieć, to ciepło niepodległości wtedy powstało. To rzeczywiście, o tym trzeba pamiętać, że te uwarunkowania naprawdę były trudne. Rewolucja od zachodu i od wschodu. Niemcy od wschodu i od zachodu. I trzeba sobie z tym radzić. Niemcy, które rzeczywiście potraktowały traktat wersalski jako wielką krzywdę. Ale przede wszystkim fakt odzyskania przez Polskę niepodległości. No i oczywiście, że zabrano rdzennie niemieckie ziemie, jak oni mówili, czyli Pomorza. Niecałe nawet, które wróciło, bo przecież bez Gdańska i Wielkopolska też okrojona. Oni to traktowali jako nie tylko stratę polityczną, ale jako podeptanie ich godności.
O tym też Śląsk, nie?
Tak, tak. No więc mówiono o bandach Korfantego jako o polskich powstańców. Oni nazywali granicę polsko-niemiecką od początku i to było porozumienie ponad podziałami. Od prawicy do lewicy w Niemczech to mówiono, że to jest eine brennende Grenze, albo eine blutende Grenze, takie paląca, krwawiąca granica.
No ale już jesteśmy, panowie profesorowie, musimy się do przodu posuwać. Mamy listopad 18 rok. Państwo polskie istnieje. Teraz jakie są reakcje? Są jakieś noty polityczne, początek rozmów, że ambasady powstają i tak dalej. Jak to wyglądało?
Nie tak prosto. Jest komunikat, idzie z Warszawy o powstaniu państwa polskiego. No i z pewnym ociąganiem tam kilkutygodniowym Polska jest uznana przez mocarstwa Antanty. No nie trudno było inaczej. Natomiast ciągle jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie Polska. Dla Francji w momencie, kiedy widać, że rewolucja rosyjska może tą Rosję na długo wyłączyć z gry politycznej w Europie, Polska staje się pewnym substytutem, ale tylko z musu. Nie ma innego sojusznika na wschodzie, no więc Polska jako ten kraj największy siłą rzeczy skupia uwagę Francuzów. To jest działanie z punktu widzenia interesu Francji bardzo logiczne. Nie ma Rosji, ale przynajmniej Polska. W razie jakiegoś rewizjonistycznego zachowania Niemiec będzie mogła odciągnąć część sił niemieckich. Ale gdyby, i to właśnie Piłsudski zdawał sobie z tego sprawę, gdyby się okazało, że Biała Rosja zwycięży, a rewolucja upadnie, natychmiast Francja prawdopodobnie zmieniłaby tutaj układ sojuszy i sojusznikiem głównym byłaby Rosja. To byłoby oczywiste. I my bylibyśmy wtedy między Rosją a Francją, no właściwie trudno, nawet nie kartą przetargową. Po prostu Rosja dyktowałaby nam, jaka ma być Polska. Na szczęście dla nas biali nie zwyciężyli. No więc Francja i Wielka Brytania przez pewien czas liczą na Polskę jako na kraj w miarę silny, który będzie wspierał białe armie w pokonaniu bolszewików. I idą zachęty i obietnice do Warszawy, żeby Polska tę rolę podjęła. Tym przełomowym momentem, kiedy mogliśmy taką rolę rzeczywiście podjąć, była jesień późna roku 1919, kiedy Denikin ze swoją Białą Armią Ochotniczą rusza na Moskwę. Jest to najbardziej niebezpieczna dla bolszewików ofensywa Białej Armii. Wszystkie już inne były wygaszone. Ta była bardzo niebezpieczna. Więc zachęcano nas, abyśmy ofensywę Denikina wsparli. No i wtedy była jaka piękna wizja. Nawet niektórzy mówili, Polacy defilują w Moskwie zajętej przez wojska polskie. No i te denikinowskie. Znowu powrót do potęgi Wazów. No ale politycy bardziej, bardziej jakby sprawni i przewidujący, i Piłsudski do takich też należał, mówili tak, ale co będzie potem? Potem powstanie Biała Rosja, już demokratyczna, sojuszniczka Francji i gdzie miejsce dla nas? Zostanie Polska mała. Polska ograniczona do królestwa, bo biali generałowie mówili bardzo wyraźnie, jeżeli Polska w ogóle nie podległa, to do linii Bugu. I koniec dalej. I Polska złączona sojuszem z Rosją. Czyli byłby to powrót do jakiejś takiej idei Aleksandra I, no, dać Polakom konstytucję, dać swobody, ale ściśle związać z Rosją. Polska powiększona być może rzeczywiście o poznańskie, może nawet i o Pomorze, gdyby Rosja nie zrezygnowała na rzecz Niemiec jednak z tego Pomorza. No i o część Galicji, bo Rosja chciała Galicję do Samu. Uważa. Więc taka była, taki był wybór. Nie wsparł Piłsudski tego uderzenia Denikina. Emigracja rosyjska, biała emigracja rosyjska w swoich wspomnieniach, książkach, rozważaniach naukowych nawet na Zachodzie pisanych, suchej nitki na Polsce nie pozostawiała, twierdząc, że to Polacy sprowadzili to wielkie nieszczęście na Rosję i ją tak wyniszczyli tym, że nie pomogli Denikinowi. No coś w tym może i było, no ale to Piłsudski uznał, że sprawy rosyjskie go nie interesują. Mówił, że lepiej, żeby trwała ta wojna jak najdłużej, a Polska w międzyczasie umacniała i wytyczała swoją granicę wschodnią.
Pan profesor, jeszcze dwa zdania, bo chcemy teraz może już przejść do tej Polski takiej, no, mocniejszej, po 20 roku.
Ale to jest najlepszy dowód na to, o czym przed chwilą pan profesor mówił, że nie jest tak, jak się niekiedy stereotypowo kontrastuje, twarda, realistyczna polityka Dmowskiego i taki tam romantyczne powiewy Józefa Piłsudskiego. Nie, nie. Sytuacja była bardziej skomplikowana, albo jak to woli, bardziej ciekawa. Bo i Dmowski, i Piłsudski, oni rzeczywiście prowadzili na różnych teatrach te swoje działania, ale rzeczywiście łączył ich jeden cel. Bo często się nadużywa tych wielkich słów, jeden cel, łączy nas Polska, ale w tym przypadku to jest bez cudzysłowia. Rzeczywiście i kompromis, jaki oni zawarli, otwierał przed Polską rzeczywiście perspektywy, ponieważ sytuacja jesienią pod koniec 1918 roku była taka, że mamy rząd, który de facto sprawuje władzę na ziemiach polskich, czyli rząd powołany przez tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, rząd w sensie politycznym, socjalistycznym, rząd Jędrzeja Moraczewskiego, natomiast rząd de facto uznany przez zwycięskie alianckie mocarstwa to był Komitet Narodowy Polski Romana Dmowskiego. Panowie, mówiąc eufemistycznie, niezbyt siebie znosili, zwłaszcza po tej długiej rozmowie, którą kiedyś odbyli w Tokio w 1905 roku, gdzie Polacy toczą długie rozmowy w Tokio. No w każdym bądź razie, no nie pogodzili się, byli rzeczywiście, to były odrębne wizje polityczne, ale rzeczywiście periculum in mora. Wtedy trzeba było szybko ustalić wspólny ten taki rząd, można powiedzieć, jedności narodowej i dzięki porozumieniu między Piłsudskim i Dmowskim, Dmowski wysyła swojego bliskiego współpracownika Stanisława Grabskiego z taką misją, jak gdyby nawiązania kontaktów z Piłsudskim. Efektem tego jest powołanie gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego w styczniu 1919 roku, w którym to gabinecie Paderewski jest jednocześnie ministrem spraw zagranicznych.
A Grabski chyba też już. Czyli jeszcze...
Grabski wchodzi też jak gdyby w otoczenie tego rządu, natomiast trzeba jeszcze pamiętać o jednym. Ten rząd nie tylko ma na celu jako główne zadanie przygotować polską dyplomację do rozpoczynającej się właśnie konferencji pokojowej w Paryżu, ale także musi przeprowadzić wybory do Sejmu Ustawodawczego, do polskiej konstytuanty. Proszę pamiętać, my wtedy załatwiamy na raz kilka naprawdę istotnych rzeczy. Jak sobie porównamy tempo budowania państwowości Polski, w jakim otoczeniu to się wydarzyło, a z tym, co działo się na przykład po 1989 roku, prawda? Już pomijając jakość konstytucji, ale czas jej uchwalenia. Mamy konstytucję marcową w 1921 roku, prawda? Niecałe 3 lata po odzyskaniu niepodległości, kiedy wojna jest na wszystkich granicach, a tutaj czekaliśmy lat 8, już nie mówię właśnie o jakości tego dokumentu, ale żeby pamiętać o tym, że te polskie elity polityczne, które rzeczywiście wtedy stanęły na czele narodu, one zdały egzamin. Rzeczywiście.
To były elity, prawda?
To były prawdziwe elity, bez znaków cudzysłowia.
Ta rzecz karkołom na bok.
Dodajmy jeszcze jedno. Konstytucja marcowa, o której pan profesor powiedział, była efektem porozumienia prawicy i lewicy. Kłócili się o tą konstytucję, ale w momencie, kiedy uznano, że konstytucja jest pilnie potrzebna państwu, kiedy był traktat pokojowy podpisywany z Rosją, uchwalono i lewa i prawa strona ustąpiły sobie. Więc możemy się uczyć od naszych przodków.
Oczywiście. Teraz jesteśmy już w państwie polskim po 20 roku. Cud nad Wisłą, państwo wzmocnione, naczelnik, prawda, jest uwielbiany, kochany, rząd.
No,
to tak właśnie, mówię troszkę eufemistycznie.
Pewnych
ale kręgach. Jak to by wyglądała ta sytuacja? Co nasi sąsiedzi? Nawiązywanie już takich kontaktów konkretnych, relacji, wymiany i tak dalej, ambasadorowie, o to mi chodzi. Jak to jest oczywiście temat na kilka godzin, ale kilka punktów.
To znaczy, myśmy w zasadzie z naszych sąsiadów, dobre stosunki były z Rumunią, ale też warunkowane pewnymi tutaj z kolei naszymi ograniczeniami w stosunkach z Węgrami, to już jak na to wchodzi.
Zaleszczyki,
to
najdalszy przyczółek.
Tak, tak, tak. Natomiast tak, Niemcy ciągle mówili o Polsce Sezonstadt, państwo sezonowe.
Sezonowe,
lada chwila zniknie. To najlepiej mówi, co o nas myśleli. Nie chcieli tej Polski. Rosja, oczywiście podpisano pokój, natomiast był taki film, odcinkami szedł tutaj w telewizji polskiej Płonąca granica, to była granica Polski i Rzeszy. Tymczasem płonącą granicą od roku 21 do roku 24, dopóki kop nie stworzono, to była granica wschodnia. Przecież tamte bandy Armii Czerwonej, przebrani oficerowie, żołnierze, w jakieś tam, prawda, cywilne ubrania, potrafili nawet miasteczka opanowywać, kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju wchodzili. Niszczyli, rabowali, rozrzucali tą różne, próbowali wywołać powstania tam ludności przeciwko państwu polskiemu. To była rzeczywiście granica ogromnego niepokoju i Rosja nie wywiązywała się z warunków pokoju zawartego w Rydze, z wielu jego punktów. Więc to była granica bardzo krwawiąca i stosunki polsko-rosyjskie były tak złe, że wielu oczekiwało z roku na rok, że dojdzie do wojny. To nie, tak, pokój ryski nie oznaczał jednocześnie bezpieczeństwa granicy wschodniej. Stosunki były bardzo złe. W dodatku i Niemcy, i Rosja uważały się za kraje pokrzywdzone w wyniku wojny światowej. I tu już zaczynały się próby porozumienia. Już w roku 1922 mamy pierwsze próby porozumienia i układów. To, co dla nas było najbardziej niebezpieczne, i co potem Piłsudski swoim współpracownikom powtarzał, mówił, że największym niebezpieczeństwem dla nas jest, i nie możemy do tego dopuścić, aby Rosja i Niemcy porozumiały się. Jeżeli się porozumieją, to nam zostanie tylko na Placu Saskim walka o honor, bo nie jesteśmy w stanie walczyć.
Tylko ta polityka tych dwóch.
A to przyjdzie później.
Platform, tak.
Na razie jeszcze nie ma tej polityki, bo Piłsudski odchodzi od władzy dosyć szybko i idzie do Sulejówka. Mamy ten okres jego, prawda, nie ma wpływu na to. No i Czechy jeszcze, Czechosłowacja. Tutaj byłoby możliwe porozumienie i tutaj zabrakło chyba z obu stron takiego przemyślenia, że dla Czechów, dla Czechosłowacji, no Polska byłaby naturalnym sojusznikiem przeciwko naporowi niemieckiemu, to Sudety przecież, które wyjdą potem bokiem Czechosłowacji. Dla nas z kolei Czechy mogłyby być oparciem przemysłowym, przynajmniej dopóki z własnego przemysłu nie skonstruujemy, no i jakby wzmacniały siły polskie. Ale tutaj Śląsk zaolziański był kamieniem młyńskim u szyi polityków po stronie czeskiej. Zabrakło takiej refleksji, że trzeba w czymś Polakom ustąpić. Czesi bardzo sprytną politykę prowadzili i praktycznie wszystko, co założyli w stosunku do Polski, zrealizowali przy poparciu Zachodu. Nie było gestu w stosunku do nas. I to prowadziło do usztywnienia z kolei naszego stanowiska i były próby wojskowych wskazania politykom, że taka polityka no, do niczego dobrego nie doprowadzi. Trzeba tego zbliżenia polsko-czeskiego. Ale kończyło się na słowach. Z Litwą lepiej nie mówić. Nie było stosunków dyplomatycznych. Do praktycznie roku 1938 była wrogość wzajemnie, znaczy litewska, no bardzo wyraźna. Myśmy próbowali tutaj na zasadzie zatwierdzenia status quo, czyli Wileńszczyzna i Wilno przy Polsce, ułożyć stosunki z Litwą. I my nigdy ani za Piłsudskiego, ani za Witosa, żaden rząd polski nie chciał inwazji na Litwę, bo Litwini nas przedstawiali jako w Europie kraj, który lada chwila rzuci się na tą Litwę i ją zajmie. Nie było w ogóle takich planów. No ale na zasadzie status quo to z kolei Litwini nie byli w stanie tego przełknąć.
Proszę, bo jeszcze chcę, bo mam telefony przed nami. Tak, w drugiej części będzie więcej czasu, ale bo mam takie obrazki po tej historii, już tak dalsze 19 lat. Przyjeżdżają do nas przecież Niemcy, generałowie, polowania, pogrzeb Piłsudskiego, delegacja Niemiec hitlerowskich. Natomiast takich wizyt nie było ze strony przynajmniej rosyjskiej, nie słyszało się. Był jednak ten mocniejszy taki antagonizm, starcie, tak?
Bo tutaj już byśmy przeszli do lat 30. No tak, ja chciałem powrócić do tego 1920 roku. Tu słowem kluczowym jest znowu osamotnienie. Bo my tą wojnę toczymy w 1920 roku rzeczywiście praktycznie własnymi siłami, bo i no wiadomo, Niemcy też już wtedy powoli zakulisowo próbują porozumiewać się z Rosją bolszewicką.
Czyli czyhano w 20 roku, że Polska może upaść?
Tak, Czesi blokują transporty z bronią, które szły z Francji. Międzynarodówka komunistyczna i inni agenci bolszewicy robią strajki nam, dokerów brytyjskich. Właściwie Węgrzy jako jedyni tam wysyłają ochotników, amunicję, ale też to był kłopot, no bo po drodze była Czechosłowacja. Więc to było rzeczywiście taki dowód polskiego osamotnienia, co spowodowało, można powiedzieć też paradoksalnie, tym większy smak zwycięstwa tego 1920 roku. To w jakimś sensie było wydarzenie z pewną przesadą, można powiedzieć oczywiście, ale opisuje istotę rzeczy narodowotwórcze. Wtedy rzeczywiście Polacy poczuli ten smak zwycięstwa, które było rzeczywiście nasz. Chociaż Francuzi zaraz sobie dopisali, że to przecież generał Weygand opracował tak, plan strategiczny, cały, tak. Prawda, że to nie Piłsudski, nie Rozwadowski, tylko Weygand, prawda? Ale tu rzeczywiście była sytuacja taka, że my mieliśmy wokół siebie państwa nieprzyjazne. Nie tylko właśnie, które czuły, że poniosły straty, ale że są skrzywdzone. Właśnie Niemcy, to było w tej rozbitej politycznej scenie Republiki Weimarskiej jedno ich łączyło. Od socjaldemokratów po tak zwanych konserwatywnych nacjonalistów, czy jak ich zwać, Deutschnationalen, że wrogość wobec Polski. Tak samo ideologicznie motywowana wrogość wobec Polski, Rosji bolszewickiej. Problem czechosłowacki, bo tu jeszcze dochodził nie tylko kwestia Śląska Cieszyńskiego, ale to, że tam była jeszcze Ruś Zakarpacka, którą Czesi, czyli no, państwo czechosłowackie miało w swoich granicach i tam była irredenta też ukraińska przeciwko Polsce, miała swój matecznik. O tym trzeba też wspomnieć, to też kładło się cieniem na relacjach polsko-czechosłowackich. Prawda? Także rzeczywiście my mieliśmy sytuację taką, że te dwaj nasi najpoważniejsi i nie żywiący wobec nas przyjaznych zamiarów sąsiedzi byli rzeczywiście, no, jak gdyby wyczekiwali tylko stosownej chwili, żeby porozumieć się, żeby to porozumienie skonsumować kosztem Polski.
Kilka zdań jeszcze o latach 30. Dobrze?
Tak, o latach 30. Ekspresowo. Zmienia się sytuacja. W Niemczech mamy narodowy socjalizm, Trzecia Rzesza. Stalin w pewnym momencie na skutek różnych fluktuacji politycznych, konfliktu z Wielką Brytanią, inwazji japońskiej tam w Chinach, czując zagrożenie zewnętrzne i wizję jakiegoś spisku kapitalistycznego przeciwko Rosji, wyciąga rękę do Polski po pakt o taki, jak my mówimy popularnie, pakt o nieagresji. To znaczy mieć przynajmniej tutaj granicę polską spokojną, bo bolszewicy słusznie zresztą mówili, jeżeli wyjdzie uderzenie na Rosję, bez zgody Polski, bez polskiej granicy nie może wyjść. A zatem trzeba Polskę obłaskawić. I jest okres przyzwoitych stosunków polsko-rosyjskich, ale jednocześnie w planach na przyszłość Polska ma zniknąć. Już nie mamy czasu, żeby to rozszerzać, ale plany polityki dalszej, jest to kwestia załatwienia sprawy polskiej przy najbliższej nadarzającej się okazji.
A widział coś w tym planie na przykład z Niemcami na Rosję?
Plany z Niemcami na Rosję. To jest druga kwestia. Poruszyk
Kobylański to zdradził.
To znaczy, w momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, jest takie pierwsze zderzenie. Polska Piłsudskiego, no bo Piłsudski wtedy sprawuje władzę. Hitler mówi bardzo gwałtownie o tym łamaniu tych traktatów krzywdzących Niemcy. I tu następuje reakcja Piłsudskiego, czy reakcja Polski, powiedzmy. Wielowątkowa, między innymi plan, może za daleko powiedziane, ale pomysł wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom i ostrzeżenia dawane poprzez naszą ambasadę, że jeżeli Niemcy będą próbowali rozgrywać polską granicę, to Polska sięgnie po środki wojskowe. Wtedy jeszcze mieliśmy przewagę nad tą Reichswehrą. Hitler jeszcze nie był mocno w siodle osadzony i w związku z tym odpuszcza i wyciąga też rękę do Polski wcześniej jeszcze, bo pakt o nieagresji, ten też tak mówimy popularnie, pakt o nieagresji.
Na Rosję, tak? Był taki...
Nie, wtedy nie. Wtedy Trzecia Rzesza jest pokojowa, mówi, proszę, na świecie. My z Polską tak żeśmy się wadzili, a teraz mamy traktat. Wszyscy niech podziwiają, jak Trzecia Rzesza potrafi nawet z wrogami się dogadywać.
Polowania, to wszystkie...
A nie, to już jest dalszy efekt. To jest w połowie lat 30., kiedy powstaje ta idea zdobycia przestrzeni życiowej na wschodzie, no to można tylko w Rosji zdobyć. No, Europa jest za mała. I wtedy zaczynają się takie kokietowanie Polski. Jakbym tutaj zacytował wypowiedzi Hitlera czy głosy prasy niemieckiej, ja czasem studentom tak coś powiem, to pytam, jaki polityk to powiedział na przykład, że nasi przyjaciele Polacy mogą słusznie obawiać się o swoją granicę wschodnią. Polska, co to jest Polska? Jest to jedyny kraj słowiański, który z racji tego, że tak długo i głęboko miał związki z Zachodem, może się liczyć jako prawdziwie zachodni kraj. Kto to mówił? Adolf Hitler mówił. To było kuszenie Polaków. To właśnie to, co ojciec mówi.
Usypianie uwagi.
Tak, i te wizyty Geringa, i wizyty Ribbentropa, i te polowania, i te początkowo takie tylko wspominania. No, mamy wspólnego wroga przecież, prawda? Armia niemiecka by chętnie z Wojskiem Polskim współpracowała. Potem przejdzie to w gwałtowne uderzenie w roku 1938, kiedy Niemcy załatwią sprawę Czechosłowacji, przynajmniej Sudetów na razie i wcześniej Austrii. I wtedy już będzie żądanie. Gdańsk i autostrada. Wtedy Niemcy odkryją karty. Oczywiście można było zmienić politykę i no, zawsze można. I takie kuszące propozycje Niemców, którzy do tej pory nie widzieli możliwości porozumienia z Polską. Oto przychodzi polityk Austriak w dodatku, co też było ważne dla pojęcia tego, czym jest Hitler. I on mówi takie przyjazne rzeczy. No to mogło zamieszać w głowach.
Zabrakło Piłsudskiego. To wszystko się rozlazło.
Nie, tak Piłsudski to widział. Piłsudski to widział, przewidywał i mówił. W roku 1935 powiedział coś takiego, że idzie wielka burza i tej burzy może Polska nie przetrwać. Niemcy będą dla nas śmiertelnie groźne. To nie jest tak, że on nie widział tego niebezpieczeństwa niemieckiego. Przewidywał, że wojna w ciągu gdzieś 5 lat może wybuchnąć. Niewiele się pomylił. Ale to byśmy...
Dalsza historia, co by było... Gdyby żył dłużej, ale to już historia nie lubi takich pytań, co by było, bo to jest...
Historyk na to też nie lubi odpowiadać.
Typologia, tak? Panie profesorze, do tego...
W ekspresowym skrócie powiem tylko tak, o tym, żeby nasi słuchacze też mieli tego świadomość. Mówimy o sytuacji w Europie, w której nie ma Stanów Zjednoczonych. Ani w sensie politycznym, ani tym bardziej wojskowym. Stany Zjednoczone, Senat, konkretnie USA, nie ratyfikował traktatu wersalskiego. Zwyciężają prądy izolacjonistyczne. Kochani, w Europie wy sobie róbcie co chcecie. My tutaj mamy własną sferę interesów i dlatego nie będziemy się w to mieszać. To jest ważny czynnik, ponieważ No, Stany Zjednoczone były właściwie głównym mocarstwem, największym zwycięzcą tej wojny, jakim była pierwsza wojna światowa. Ona wtedy, Stany Zjednoczone wyrosły jako rzeczywiście w obozie aliantów, jako państwo, mocarstwo, które przechyliło szale zwycięstwa na stronę właśnie aliantów. I nagle po 1919 roku Stanów Zjednoczonych nie ma w polityce europejskiej. To jest czynnik, o którym trzeba pamiętać, który diametralnie różni tą sytuację w sensie dyplomatycznym, które miała Polska, w jakim otoczeniu Polska była wtedy, po zakończeniu I wojny światowej, jaką na przykład był świat ten powojenny po II wojnie światowej. No i ta kwestia właśnie tych lat 30. Tutaj rzeczywiście Hitler po prostu grał na czas. W 1935 roku rozpoczyna się program forsownej remilitaryzacji Niemiec. Wdrażany jest program stworzenia armii niemieckiej. W 1935 roku NATO wyraża zgodę Wielka Brytania. Rozpoczyna się rzeczywiście polityka appeasementu i w momencie, kiedy w 1938 roku Hitler już mówi wprost o swoich żądaniach, armia niemiecka już przekroczyła masę krytyczną, to znaczy ona już jest potężniejsza od armii, od Wojska Polskiego. Ja zawsze mówię tym wszystkim zwolennikom, którzy teraz ujawniają się w ostatnich latach w Polsce, że trzeba było wtedy z Hitlerem iść i wziąć te żądania, spełnić tej autostrady. Ja zawsze mówię, że autostrada, ale trzeba jeszcze drogi do budowy autostrady doprowadzić. I zaraz by się pojawiło roszczenie, zaraz kochani, no dobrze, mamy autostradę eksterytorialną, ale drogę na budowę tej autostrady też chcielibyśmy mieć eksterytorialną. I nagle by się okazało, że cała Polska jest pokryta siecią eksterytorialnych dróg w zarządzie niemieckim.
Tak to wyglądało. Cóż jeszcze? I mamy już naszych słuchaczy, zaprosimy, dobrze, bo to jest taka zasada. Drodzy Państwo, korzystajmy z okazji, że są profesorowie. Rozmawiamy, sąsiedzi niepodległej Polski. Telefony Polska Północna 56 657 0011, 56 657 0012, zagranica 48 56 657 0013, 56 657 0014. Przypomnę, rozmawiamy, są nasi goście, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk Poznań i pan profesor Janusz Odziemkowski, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy do rozmów, jeżeli są telefony, to prosimy. Jeżeli jest muzyczny przerywnik, też może być. Wszystko, co jest teraz możliwe, to prosimy na naszej antenie, a jak nie, to powracamy jeszcze tutaj do rozmów z naszymi profesorami. To słyszę, jesteśmy teraz w latach 30. Powiedzmy tak, czy Polska przewidywała do końca, że na przykład no, Rosja może tak zdradzić, jak zdradziła, prawda? Ten pakt Ribbentrop-Mołotow, no bo to była... No, jaki mieliśmy wywiad?
Znaczy, polityk powinien przewidywać różne rzeczy. Beck nie przewidywał tego. Zresztą powiedział, że jego ta sławna mowa w Sejmie 5 maja ogłoszona była największą klęską jego polityczną.
Czyli to, że nie damy honor, tak, ma to tak.
Tak, honor, to znaczy nie chodziło, że honor, tylko że cała jego linia polityczna się łamie, to znaczy linia równowagi między Rosją a Niemcami. Beck trwał w przekonaniu, że Polska może odgrywać rolę tego środkowego państwa, jest na tyle silna, że może i Rosję, i Niemcy szachować i w tym się jakoś pomieścić. No nie mieliśmy takiego potencjału. Nie mieliśmy takiego potencjału,
brakło jakie było... Brakło nam kilka lat, tak? Że...
No to tak... znaczy, ta polityka była prowadzona praktycznie od śmierci Piłsudskiego.
Jak Wieczorkiewicz mówił, że gdyby wojna wybuchła w 1941, to byłaby inna Polska, byłaby inna militarnie silna, bo...
Tylko nie zapominajmy, że również i Wehrmacht by się rozwijał.
No tak.
Także to rozjew między polskim wojskiem a niemieckim byłby jeszcze większy, bo my nie byliśmy w stanie wygrać wyścigu zbrojeń. Tylko wtedy prawdopodobnie, to wszystko na to wskazuje przynajmniej, tak jak to w tej chwili no, możemy badać źródła, Zachód też by się zaczął zbroić. I wtedy już Francja i Anglia też byłyby przygotowane lepiej do wojny. Pytanie, jak by się zachowywała Rosja, jako może ten wielki, milczący i czekający swojego czasu.
Mamy telefon, odpowiedzi udzieli pan profesor teraz tutaj Grzegorz Kucharczyk. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Piotr z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie gości i ojca prowadzącego. Mam takie pytanie, które no wiąże się z tematyką, a może troszeczkę nie... W dyskusji przewijają się narody, oczywiście Polacy, Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Czechosłowacy, Węgrzy, Rumunii, a jestem zainteresowany naród białoruski. jest w tej chwili Białoruś. O nich się właściwie w historii to nikt nie mówi. Czy to są Polacy, którzy zostali tam, że tak powiem, na terenie Rosji, czy to są Rosjanie, jeśli bym mógł prosić...
Dobrze, panie Piotrze, pan profesor Grzegorz Kucharczyk jest tutaj poproszony.
Cześć, Boże,
pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję. Problem narodu, czy narodowości białoruskiej, on właściwie po raz pierwszy zaczyna, czy ujrzał światło dzienne w okresie I wojny światowej, kiedy Niemcy właśnie na dawnych wschodnich obszarach Rzeczypospolitej tworzą własną administrację okupacyjną. Właśnie to jest ten Oberost, na którego czele właśnie stała, jak to była swego rodzaju taka militarna kolonia. W ogóle zupełnie jakikolwiek czynnik polityczny ze strony Niemiec w postaci nawet rządu Rzeszy, czy już nie mówiąc o kontroli parlamentarnej, był wyłączony. No i Ludendorff tam prowadził własną politykę także w aspekcie narodowościowym, która generalnie sprowadzała się do tego, że trzeba wygrywać wszystkie inne narodowości przeciwko Polakom. Litwinów przede wszystkim, ale też Białorusinów. I na przykład władze niemieckie okupacyjne w tym Oberoście w latach 1915-18 bardzo wspierają na przykład rozwój szkolnictwa właśnie białoruskiego. I Ludendorff nawet to pisze w swoich wspomnieniach, że właśnie chodziło o to, żeby Polakom trochę utrzeć nosa, jak on to mówił, żeby w myśl starej imperialnej zasady dzieli rząd i realizować swoje własne, czyli niemieckie interesy. I potem rzeczywiście, kiedy Oberost upada, kiedy Niemcy się wycofują, na tych ziemiach następuje chaos polityczny, bo linie frontu się przesuwają. To, co oczywiście odnośnie ziem ukraińskich opisywała Zofia Kossak w swojej powieści Pożoga, ale jak gdyby on to opisuje stan rzeczy, pewnej takiej magmowatości politycznej. I w tym powstają te pierwsze organizacje polityczne białoruskie, bo rzeczywiście problem z Białorusinami, zwłaszcza wtedy, polegał na tym, że w odróżnieniu od Ukraińców, chociaż oni, Ukraińcy byli bardzo mocno politycznie podzieleni, to w przypadku Białorusinów problem był z ich świadomością narodową. To znaczy przede wszystkim brało się to z tego, że tam nie było ich własnej takiej inteligencji, to znaczy inteligencji rozumianej jako pewna elita umysłowa, elita intelektualna.
Taki naród chłopski.
Tak, ona dopiero była instatu na scendio, ona się dopiero otworzyła. I tam rzeczywiście często na odpowiedź, jaką powiedzmy Białorusini dawali na pytanie, kim wy jesteście, to mówili miejscowi, prawda, że były problemy z samoidentyfikacją.
Tu rzeczywiście... Nie było rodów, prawda, nie było
tego. I całej koncepcji na przykład federalistycznej Józefa Piłsudskiego, którą on próbował realizować już jako naczelnik państwa i wódz naczelni w latach 18-20, to głównie grano na dwóch kierunkach, to znaczy tym północno-wschodnim, czyli Litwa, i południowo-wschodni, czyli Ukraina. Białoruś była, ona oczywiście była uwzględniona, ale nie jako ten główny, czy jeden z głównych graczy.
Czy próbowano stworzyć na przykład armię białoruską, walczącą u boku Wojska Polskiego i zgłosiło się bodajże 1500 ludzi. No to właściwie nie było nawet pułku jak stworzyć.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Kto jest z nami? Słuchamy. Prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Tak, dzień dobry.
Witam.
Na forum Europy od pierwszej do drugiej wojny światowej miały miejsce ludobójstwa. Najbardziej znane w czasie pierwszej wojny ormiańskie, a potem w Europie w drugiej wojnie wiele różnych. Ostatnio nawet podobno w Bośni. Natomiast decyzje o tym, czy coś jest, czy nie jest ludobójstwem, podejmują właściwie parlamenty. I francuskie, i szwedzkie, i kongres amerykański decydowały w swoich głosowaniach, czy dana zbrodnia jest ludobójstwem. W Polsce także przyjęliśmy ten zwyczaj i Sejm zadecydował, że na przykład na Wołyniu to było ludobójstwo. Natomiast Sejm nigdy Polski nie postanowił, nie podjął takiej uchwały, że zbrodnie niemieckie na narodzie polskim też były ludobójstwem. Byłem na konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim 2 lata temu. Postanowiono tam ci naukowcy, że wola, nawet zbrodnia na Woli, to nie jest ludobójstwo. W tej chwili, patrząc na państwa audycję, widzę pasek na dole, gdzie prezes IPN-u, pan Szarek, stwierdził, że nie damy sobie wydrzeć pamięci o ludobójstwa II wojny niemieckim, sowieckim i nacjonalistom ukraińskim. To znaczy, że prezes IPN uważa, że jednak ludobójstwo niemieckie na narodzie polskim miało miejsce. Czy jest możliwość, czy panowie widzą taką możliwość, żeby kiedyś Sejm też to postanowił?
Panie Jerzy, dziękujemy, pozdrawiamy Szwecję i tam Polonię żyjącą, no właśnie. No to jest, definicja ludobójstwa jest jasna, Ale kto to określa, tak rzeczywiście? Przecież to jest inny temat niż my.
To jest mówimy. Troszkę inny temat, tak. Z ludobójstwem niemieckim no, jest o tyle, sprawa była no, bardziej oczywista, że zbrodnie niemieckie osądzano bezpośrednio po II wojnie światowej i wtedy określano to bardzo dobitnie.
Na gorąco, prawda?
Tak, na gorąco. I... Dzisiaj gdyby, ja takie mam podejrzenie, że gdybyśmy dzisiaj się za to wzięli, to by to tak prawnicy rozwodnili i tak by było niejasne określenia, balibyśmy się takich może nawet określeń. Wtedy na szczęście one padły, weszły do obiegu, weszły do historii, mamy nazwy, wiemy o co chodzi. Więc w przypadku kwestii niemieckich nie sądzę, żebyśmy musieli podejmować jeszcze oddzielne uchwały. Natomiast Wołyń nigdy nie funkcjonował jako ludobójstwo. Na Zachodzie w ogóle nie był znany. W Rosji oczywiście też nie. Więc tutaj być może ta uchwała sejmowa istotnie miała jakieś znaczenie.
Teraz dobrze się stało, że nagłośniono tą rzeź Orbiel, prawda?
Tak, tutaj można tylko dodać, można tylko dodać do tego, co pan profesor powiedział, że problemem nie jest rzeczownik, problemem jest przymiotnik. Znaczy, teraz jesteśmy świadkami zamiany przymiotnika niemiecki na nazistowski. Tak. Mówi się ludobójstwo nazistowskie, natomiast właśnie istotny jest ten przymiotnik, że ja zawsze powtarzam, że 1 września 1939 roku państwo niemieckie nie przestało istnieć i jego agendy, które organizowały to na przykład pracę obozów zagłady, obozów koncentracyjnych, nie przestały istnieć. To były agendy państwa niemieckiego, opłacane przez państwo niemieckie, organizowane przez państwo niemieckie i realizujące dalekosiężne interesy państwa niemieckiego na wschodzie. Natomiast rzeczywiście ta poszerzająca się, czy bardziej ożywiona świadomość na przykład właśnie ludobójstwa popełnionego na Ormianach, czy szerzej, na ludności chrześcijańskiej zamieszkałej terytorium państwa osmańskiego, Turcji Ottomańskiej w okresie I wojny światowej, to jest rzeczywiście, no, można powiedzieć, jedna z ważnych zdobyczy, gdy chodzi o to, ja nie lubię tego określenia, ale to trzeba to użyć, tej kultury pamięci, prawda? Bo dość sobie tylko uświadomić, że przecież gdyby nie to ludobójstwo, gdyby nie wymordowanie ponad 1,5 miliona Ormian w ich historycznych siedzibach, czyli wschodniej Anatolii, jakże inaczej by ten region świata dzisiaj by wyglądał. Dzisiaj ten region, który jest targany tymi konfliktami, ale gdyby było wtedy w samym środku tego regionu silne chrześcijańskie państwo, silna właśnie ta Armenia historyczna, która to dzisiejsze państwo armeńskie to jest raptem ułamek tej wielkiej historycznej Armenii, to inaczej by to zupełnie wyglądało. Przecież dość sobie uświadomić, że te straszliwe państwo, tak zwane państwo islamskie, które do niedawna grasowało na tych terytoriach, no to właśnie grasowało na obszarach, które historycznie były zawsze zajmowane przez chrześcijan, którzy zostali wymordowani rzeczywiście w ludobójczej akcji przeprowadzonej przez Turków, czy młodoturków. No, słynne zdanie Hitlera, prawda, który namawiając swoich generałów w czasie swojej ostatniej odprawy przed Falweiss, atakiem na Polskę, mówił: mordujcie wszystkich bez litości, starców, kobiety i dzieci. Któż jeszcze dzisiaj pamięta o wyniszczeniu Ormian? Pamięć o tym ludobójstwie jest bardzo, bardzo ważna.
I nie tak dawno przypominana. Pytanie końcowe, które możemy rozpocząć naszą rozmowę w radiu za 2 godziny. Mówiąc takim językiem szkolnym, relacje sąsiedzkie. Kto nas bardziej ograł? Niemcy czy Rosja?
Kto nas bardziej ograł? Zależy w którym momencie, ale rozumiem, że patrzymy z naszego dzisiejszego punktu widzenia. No, z naszego dzisiejszego punktu widzenia to powiedziałbym tak, że biorąc pod uwagę to, z czym nasi sąsiedzi do nas przychodzili, to tak naprawdę myśmy ich ograli. Bo my ciągle istniejemy. Świadomość narodowa wbrew
przetrwała.
Różnym próbom przetrwała. Nikt nie mówi dzisiaj o Polsce jako o państwie sezonowym albo jakimś bycie, które ma zniknąć za chwilę. Więc jest to porażka zarówno polityki rosyjskiej, jak i polityki niemieckiej. Nawet w Polski w bardzo trudnych warunkach, to ciągle będę powtarzał, jedynych w Europie tego typu, w XIX wieku nie tylko się nie rozpłynął, ale się umocnił jeszcze. I wtedy mamy początki nowoczesnego narodu, który wita niepodległość i jest gotowy na tą niepodległość, może nie do końca, ale w dużej części.
A tą tezę rozwinie o 21.30 jako pierwszy pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak będzie.
Któremu dziękujemy bardzo i panu profesorowi Januszowi Odziemkowskiemu również. Drodzy państwo, zapraszamy na kolejną ucztę, drugą część tej historycznej debaty o 21.30 w Radiu Maryja.